Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Zapytam na początek o zdrowie.
To się okaże, czy rację miała moja żona, czy ja. Żona kazała mi się kurować dalej, bo wszystko na to wskazuje. Zresztą lekarz, który mnie prowadzi, również mówi o tym, że powinienem być na zwolnieniu. Ja uznałem, że sytuacja w mieście i problemy powodują, że powinienem być tu w urzędzie. Mam nadzieję, że serce mi to daruje i będzie dobrze.
Powiedział pan o tych problemach, które rzeczywiście dotknęły Świnoujście. Prawobrzeże Świnoujścia, zamknięta droga dojazdowa zarówno do plaży, jak i zabytków. Jest jakieś światełko w tunelu, że uda się rozwiązać ten problem?
No, jeżeli ten problem tu i teraz rozwiążemy, to będzie to prowizorka. To nigdy nie będzie rozwiązanie akceptowalne i docelowe. Prowizorka w kwestii dojazdu do zabytków tylko wodą, bo innej możliwości nie ma. Czyli statki, które dowiozą do nabrzeża eksploatowanego przez żeglugę świnoujską, gości, mieszkańców, część komercji, część dla mieszkańców, tak sobie to wyobrażam, dla mieszkańców na podstawie karty mieszkańca nieodpłatna, symboliczna opłata dla turystów indywidualnych. I to w jakiś sposób problem rozwiąże. Oczywiście to nie będzie to, co było w ubiegłym roku, czy w kolejnych latach, mam nadzieję, lepszych. Natomiast kluczową rzeczą jest plaża, bo znacznie więcej osób korzysta z plaży. No i mieszkając w mieście nad morzem, nad Bałtykiem, nie mieć możliwości dojścia do plaży, no to jest katastrofa. Ja absolutnie rozumiem mieszkańców Prawobrzeża, których ktoś chciałby wysłać do Międzyzdrojów na plażę. No więc to jest dla mnie utopia. Nie wyobrażam sobie tego i trzeba robić wszystko, żeby jeżeli nie można przekonać decydentów do tego, żeby umożliwić dojazd autobusem na przykład w sposób zorganizowany do plaży po ulicy ku morzu, no to trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania tymczasowego poprzez utwardzenie drogi leśnej i skierowanie na tą drogę leśną autobus, który dowiezie mieszkańców jak najbliżej plaży, jak najbliżej, bo nie do plaży.
I teraz pytanie, kto za to wszystko ma zapłacić? Lokalny samorząd?
Ja uważam, że powinien zapłacić ten, kto spowodował problem. Miasto nie uczestniczyło w podejmowaniu decyzji. Zresztą miasto nie było informowane w ogóle o tym, że takie decyzje będą podjęte. Nikt z nami tego nie konsultował. Ani ci, którzy wnioskowali do Sejmu zmianę ustawy, ani potem, którzy realizowali to. Ja tu chciałbym pana wojewodę w pewnym sensie usprawiedliwić. Wykonał decyzję, którą otrzyma, polecenie. Ktoś podjął tą decyzję, chyba szczebel albo dwa szczeble wyżej. No i dzisiaj mamy problem. Kto za to zapłaci? No, powinien zapłacić Skarb Państwa poprzez swoje spółki. Gaz-System, a w przyszłości, jeżeli chodzi o drogi, to Zarząd Morskich Portów.
Byłoby prościej chyba, gdyby tam w tej ustawie zabrakło tego zapisu o tym, że należą się rekompensaty tym wszystkim, którzy utracą środki na podstawie tej decyzji. Zabrakło tego zapisu. Można to, mówiąc kolokwialnie, odkręcić teraz?
Panie doktorze, to jest tak, jak się tworzy prawo, czyli wprowadzając korektę ustawy, dopisując jakiś tam artykuł, na kolanie. Z nikim się nie rozmawia. Gdyby z nami ktoś to konsultował,
samorząd
to może...
Samorząd wtedy został zmarginalizowany, tak?
Rozumiem, samorząd został w ogóle wyłączony. Myśmy się dowiedzieli o fakcie dużo, dużo później, jak to zostało uchwalone na początku miesiąca kwietnia, a procedowano w listopadzie ubiegłego roku. W związku z tym nas przy tym nie było. Gdybyśmy byli, być może pamiętalibyśmy również o przedsiębiorcach, którzy tracą. I jeżeli ktoś wprowadza prawo, które uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, to powinien pokryć straty, które ponosi przedsiębiorca. A takich jest wielu. Na Warszawie ludzie wykorzystali tą sytuację, to nasze położenie, i zaczęli inwestować w swój prywatny, mały biznes. Dzisiaj ci ludzie są ugotowani, tak to brzydko mówiąc, bo wybudowali pensjonaty, jakieś tam tworzyli nowe miejsca hotelowe i tam nikt nie przyjedzie.
Może dlatego, że przez wiele lat krążyła taka opinia, że port rozwój portu może następować w zgodzie z turystyką.
Może i ja tego zdania nie zmieniam. Ten pogląd uważam jest słuszny. Może i powinien rozwój portu funkcjonować w zgodzie z turystyką, tylko muszą być partnerzy po obu stronach, którzy tak do tego tematu podchodzą.
Czy jest ten problem?
Dla mnie jest to ogromny problem dzisiaj, bo powiedziałem to publicznie. Doskonała współpraca nasza z polskim LNG jeszcze wtedy doprowadziła do tego, żeśmy zrealizowali inwestycje za ich pieniądze, czyli nową ulicę ku morzu, nowy parking, dojście do plaży, plaże wreszcie. I to było też nasze wspólne działanie. Oni sfinansowali nasz projekt. Dzisiaj mamy kolejny wielki temat, może większy jeszcze jak gazoport, czyli terminal kontenerowy. I z nami dzisiaj na ten temat nikt nie rozmawia. A kto ma rozmawiać? Inwestor. Kto jest inwestorem? Zarząd Morskich Portów. Dzisiaj, gdyby Zarząd Morskich Portów podszedł do sprawy tak poważnie jak kiedyś polskie LNG, to dzisiaj byśmy rozmawiali z Zarządem Morskich Portów o nowej drodze do plaży. Bo ta droga musi powstać. Jeżeli terminal powstanie, a podkreślam, ja jestem zwolennikiem budowy terminala kontenerowego, bo Świnoujście się musi rozwijać. Gospodarka morska jest dominująca obok turystyki. W związku z tym, jeżeli gospodarka morska ingeruje w obszar turystyki, to powinna stworzyć alternatywę dla tego, żeby turystyka mogła funkcjonować obok. I dzisiaj powinna być budowana już docelowa nowa droga do plaży z całym zapleczem. Zresztą taki wniosek złożyliśmy w 2021 roku do Zarządu Morskich Portów. Do dzisiaj nie mamy na to odpowiedzi. I to są przykłady, jak traktowani jesteśmy, no bo można wszystko zbudować na zasadzie rozkazu, specustawy i wydaje mi się, że prezesom Zarządu Morskich Portów ten kierunek działań bardzo odpowiada. Można na rozkaz wykonać wszystko, tylko czy społeczeństwo to zaakceptuje, mam poważne wątpliwości.
No wychodząc na ulicę pokazują, że nie akceptują takiego sposobu decydowania o ich dzielnicy, o ich mieście.
Oczywiście, nie było gazoportu, był mały port, a ci ludzie tam mieszkali. Tam mieszkali ludzie, gdzie dzisiaj jest port. Dzisiaj mieszkają ich wnuki i prawnuki, ale oni to pamiętają i oni nie protestują przeciwko portowi, bo przecież ich rodzice pracowali w porcie, dzisiaj ich synowie pracują w porcie i akceptują to pylenie, które doświadczają mieszkańcy Warszawy. Nie protestują tak jak mieszkańcy Gdańska, jak dzisiaj słyszymy. Ja się dziwię, dlaczego. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Gdańsku. W Świnoujściu już od dawna z tym mamy do czynienia na co dzień, bo jeszcze do węgla doszło zboże. Bo mieszkańcy są wyrozumiali, mieszkańcy czekają na właściwe reakcje i mogę powiedzieć, czekają już bardzo długo.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy o tym, co się wydarzy za miesiąc z hakiem, jak dobrze liczę, otwarcie tunelu pod Świną. Pan też pewnie nie może doczekać się tego momentu. Jest jakaś nowa data?
Nie, daty nie ma, bo prace trwają. Powiem tak, że wszystko zależy od ostatecznej decyzji, którą otrzyma dyrekcja tunelu o zakończeniu inwestycji, którą będzie wydawał pan wojewoda, a pan wojewoda wyda decyzję po otrzymaniu decyzji Straży Pożarnej po próbach, że tunel jest bezpieczny. Dzisiaj rozmawiamy, a za kilka godzin będę uczestniczył w spotkaniu pana wojewody na temat właśnie otwarcia tunelu i tych prac niezbędnych do wykonania, głównie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
To jeszcze zapytam o to, co się stanie z żeglugą świnoujską, a raczej nie samym przedsiębiorstwem, co z pracownikami, bo są planowane zwolnienia.
No, przedsiębiorstwo, jako nazwa żegluga, przestanie funkcjonować. Pozostaną promy, no bo dzisiaj nie ma pomysłu, nie ma decyzji, co z tymi wszystkimi promami. Na pewno wszystkie nie będą potrzebne do tego, żeby miasto funkcjonowało, bo ciężar ten przewozu osób między wyspami przejmie na siebie tunel. Natomiast pozostawimy dwa promy w Bieli, które będą funkcjonowały i będą przewoziły osoby piesze, rowerzystów. No jeżeli ktoś będzie chciał samochodem przepłynąć, to też będzie to mógł uczynić. Natomiast trzeci prom, Karcibór, pozostanie w rezerwie. Służył będzie przede wszystkim codziennie do przewozu ładunków niebezpiecznych, no bo na tą chwilę tunel nie będzie mógł być do tego wykorzystywany, ale będziemy czynili starania, aby w przyszłości taką zgodę uzyskać przy spełnieniu określonych warunków. No i wracając do żeglugi, no część pracowników, myślę, że już wiedzą ci, którzy pozostaną w żegludze i będą pracowali, o działaniach, które należyło czynić znacznie wcześniej, mówiliśmy. Część pracowników się przekwalifikowała, kończyła kursy na przykład na kategorii D na autobusy i pracują w komunikacji autobusowej, czy podjęli inną pracę. Część pracowników przeszła na emeryturę. No, myślę, że pracownicy zrozumieli problem, no bo utrzymywanie tak licznej grupy osób, to po prostu jest to niemożliwe. Warsztaty praktycznie pozostają. Chcemy, żeby te warsztaty świadczyły usługi również na rzecz innych działów czy wydziałów miasta, więc na pewno będą potrzebni. To zaplecze, które warsztaty posiadają, na pewno wykorzystamy. No myślę, że nie odbędzie się to w taki sposób, że ci ludzie nie znajdą pracy, bo wielu już pracuje gdzie indziej. Kwestia z chwilą zamknięcia funkcjonowania w tym zakresie żeglugi, w tak szerokim zakresie, no to będzie decyzja, że przychodzą do innego pracodawcy. To są fachowcy, oni mają ogromną wiedzę i są potrzebni na rynku.
Janusz Murkiewicz, prezydent Świnoujścia, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.